W zeszły piątek w domu Mendelssohna odbyło się spotkanie z Aliną Szpilman, wnuczką pianisty i kompozytora, pod tytułem Dziedzictwo Władysława Szpilmana. Wydarzenie odbyło się w ramach 10. Festiwalu Mendelssohna. Rozmowę poprowadziła Kornelia Kurowska. Mieliśmy możliwość uczestniczyć w niezwykłym wydarzeniu. Czy zdradziłaby Pani, co się dzisiaj wydarzyło?
Tak, rzeczywiście myślę, że za nami prawie 2 godziny niezwykłej rozmowy z panią Aliną Szpilman. Oczywiście samo nazwisko jest natychmiast rozpoznawalne. Nasza dzisiejsza gościni to wnuczka Władysława Szpilmana, słynnego kompozytora i pianisty, którego losy na dużym ekranie przedstawił Roman Polański w swoim filmie Pianista. To było, myślę, niezwykłe spotkanie pod wieloma względami, bo z jednej strony przypominaliśmy o drodze twórczej Szpilmana, ale też przypomnieliśmy o jego losach w czasie II wojny światowej. Jako polski Żyd przeżył dzięki wsparciu, dzięki pomocy Polaków, ale też niemieckiego oficera Wilma Hosenfelda, oficera Wehrmachtu. To jest ta historia, którą właśnie dzięki filmowi Polańskiego zna właściwie cały świat, ale historia zupełnie niesamowita i o niej mówiliśmy, ale też mówiliśmy z jednej strony o jego twórczości, o jego ogromnym dorobku i też wpływie na polską kulturę, bo był i kompozytorem, twórcą słuchowisk radiowych, muzyki dla dzieci, ale ma w swoim dorobku też 500 piosenek i myślę, że każdy z nas na pewno którąś z nich słyszał w swoim życiu, może nie zawsze kojarzymy to z jego nazwiskiem, więc mówiliśmy też o jego drodze twórczej, o jego ogromnym dorobku i też ogromnym wpływie i o tym, jak on po tych traumatycznych i dramatycznych wydarzeniach II wojny światowej, kiedy stracił wszystkich bliskich, oni zginęli w Treblince, on z jednej strony zmagał się z traumami przeszłości, ale z drugiej takim lekiem na te traumy była z jednej strony rodzina, ale była też właśnie twórczość. Ale kolejny temat, bo tych wątków tej rozmowy, myślę, było dosyć sporo, to była ta perspektywa, którą przywiozła do nas ze swoimi wspomnieniami, swoim zaangażowaniem też pani Alina Szpilman, jako wnuczka Szpilmana, ale też młoda osoba zaangażowana w budowanie dialogu i z jednej strony promowania historii po jego dziadka właśnie, ale też z takim szerokim, młodym, ale też takim bardzo świeżym spojrzeniem na rzeczywistość, no, na tę czasami trudną rzeczywistość, której ona doświadcza, będąc polską Żydówką, tak? Bo też między innymi o jej tożsamość ją pytałam i oczywiście jej pochodzenie ma tutaj ogromny wpływ i te losy jej dziadka też na to, kim ona jest, a jest też artystką, ale też powiedziała o tym, że oczywiście ta historia żydowska jej rodziny stawia ją dzisiaj w trudnej sytuacji, bo mamy konflikt na Bliskim Wschodzie, wraca antysemityzm, którego ona też doświadcza jako młoda osoba, która też nie kryje swoich korzeni. Także było wiele wątków tej rozmowy, ale myślę, że najważniejsze jest to przesłanie o pamięci, o tym, że my też jako to pokolenie wnuczek i wnuków naszych dziadków, którzy doświadczyli II wojny światowej, przeżyli ją, mamy też pewne zobowiązanie, by słuchać ich historii, by je poznawać, ale też by je opowiadać dalej.
Mam na imię Alina Szpilman, jestem wnuczką Władysława Szpilmana, jestem reżyserem i montażystką.
Wiem, że nie znałaś osobiście dziadka, ale chciałam zapytać, jaki obraz dziadka pozostał w twojej głowie po wszystkich materiałach, które zostały po twoim dziadku i właśnie po muzyce, po książce, którą napisał w wspomnieniach i też po przekazie twojego taty, który też, jak słyszałam, jest bardzo obszerny i twój tata też jest zaangażowany w dzielenie się historią twojego dziadka, więc jaki obraz właśnie to wszystko stworzyło twojego dziadka w głowie?
Powiedziałabym, że mam obraz dziadka jako osoba bardzo elegancka, szalenie wrażliwa, oczywiście, bo był artystą i pianistą i kompozytorem. Miał dobre poczucie humoru, uwielbiał być wśród ludzi i nigdy w sumie tak naprawdę nie był sam. I był dobrym ojcem i mężem.
A jaką rolę odgrywała muzyka w jego życiu?
Ja bym powiedziała, że muzyka uratowała dziadkowi tak naprawdę życie. Myślę, że to był najważniejszy aspekt jego przeżycia chyba, żeby w momentach, w których był sam i w których nie dało się w ogóle działać, prawda, w których musiał się ukrywać przez wiele tygodni, miesięcy, ćwiczył i grał w głowie i komponował. To zawsze było coś na pewno dla niego, co go łączyło również z własną rodziną, więc myślę, że to muzyka uratowała mu życie zdecydowanie. Już nawet nie mówiąc o spotkaniu z Hosenfeldem oczywiście.
No właśnie, a jak cały ten fragment jego historii został przedstawiony w filmie Pianista. Co sądzisz o tym filmie Romana Polańskiego?
Film Romana Polańskiego moim zdaniem jest idealny, jest niepowtórzalny zdecydowanie i spotkanie z Hosenfeldem, zresztą spotkania z Hosenfeldem były bardzo krótkie. Nie było ich wielu, prawda? To było wszystko w przeciągu tak mniej więcej miesiąca tak naprawdę. A rola Hosenfelda, którą odkrywał, była ogromna. Więc bym powiedziała, że bardzo dobrze pokazano, kim był Hosenfeld, że był dobrym człowiekiem, że widział mojego dziadka jako człowieka, a nie jako Żyda, tylko i wyłącznie, tylko jako człowieka, któremu chciał pomóc, tak jak i pomógł wieloma ludziom.
A ma wasza rodzina jakiś kontakt właśnie z potomkami Hosenfelda?
Tak, mój ojciec utrzymuje bardzo miłe kontakty też z Jorindą, jeszcze córką Hosenfelda, która pozostała jeszcze. Niestety inne dzieci Hosenfelda nie żyją już, a miałam przyjemność poznać w marcu w Lineburgu wnuczkę Hosenfelda.
Jakie to było dla ciebie doświadczenie?
Bardzo ciepłe. Bardzo mi miło było oczywiście, bo coś bardzo niezwykłego nas tak naprawdę wiąże, prawda? I dzięki jej dziadku w ogóle istnieje.
Wiele z ofiar, które przeżyły, odczuwa strach przed niewinnym pytaniem. Dlaczego przeżyłeś właśnie ty? Pytanie to zadają sobie sami. Ten, kto takie pytanie zadaje, wbił sobie do głowy regułę, która rodzi poczucie winy. Brutalni egoiści przeszli przez to piekło bez uszczerbku, zaś szlachetni i dobrzy ludzie zginęli. Tego typu myśli dowodzą głupoty i są wręcz obrzydliwe. Władysław Szpilman, pianista. Dlaczego to jest ważne, że akurat właśnie w domu Mendelsona odbyło się to spotkanie, bo też, jak rozumiem, jest powiązanie właśnie między panem Władysławem Szpilmanem a Erichem Mendelsonem.
No właśnie, czy jest taki związek między naszym dzisiejszym bohaterem Władysławem Szpilmanem a Erichem Mendelsonem? Tego do końca nie wiemy, ale rzeczywiście ja, przygotowując się do dzisiejszego spotkania, dużo czytałam o Szpilmanie i też się dowiedziałam, że w 1931 roku wyjechał z Warszawy do Berlina i też dzięki wsparciu swojej rodziny rozpoczął tam studia na Akademii Sztuk. Studiował tam przez 2 lata, do 1933 roku. To jest oczywiście ważna data, bo wtedy do władzy dochodzi w Niemczech Hitler i to było też powodem, dlaczego Szpilman wrócił do Warszawy, przerwał te studia. Ale w tym samym czasie w Berlinie mieszkał też Erich Mendelssohn. I na pewno też niektórzy z Państwa wiedzą, pamiętają, że Mendelssohnowie prowadzili taki otwarty dom. Bardzo chętnie zapraszali do siebie swoich przyjaciół muzyków albo no, osoby, które grały czy uprawiały muzykę wśród tych gości. Stałych u Mendelssohnów był Albert Einstein. A dzisiaj to nazwisko Einsteina też wymieniła Alina Szpilman jako tego, który był znajomym też jej dziadka w tych właśnie berlińskich czasach. I tak w czasie naszej rozmowy pojawił się ten wątek i takie pytanie. Nie wiem, czy możemy szukać odpowiedzi, czy udałoby nam się znaleźć odpowiedź, ale być może rzeczywiście Władysław Szpilman spotkał się z Erichem Mendelssohnem i jego żoną Luizę właśnie między 1931 a 1933 rokiem. Także myślę, że takie piękne, zupełnie nieoczekiwane połączenie, a nawet jeżeli nie, to być może trącili się kiedyś na ulicy, przechodząc ulicami wtedy pięknego Berlina, który był przecież niezwykłym ośrodkiem też życia kulturalnego i w ogóle takim bardzo prężnie rozwijającym się miastem, metropolią.
Zobaczy pan, pewnego pięknego dnia wszystko to się skończy, bo to nie ma przecież żadnego sensu. Powiedział to z zabawnym, trochę bezradnym przekonaniem, jak gdyby bezsens wydarzeń stanowić mógł sam w sobie wystarczający argument, żeby zmienić ich bieg. Władysław Szpilman, pianista. Wychodząc już z historii twojego dziadka, to jak jego osoba miała wpływ na całe twoje życie, na początku na wychowanie, a też na kształt twojego życia teraz?
Ja bym powiedziała, że to miało ogromny wpływ. W ogóle sam fakt, że cała rodzina Szpilmanów, nie tylko mój dziadek, ale wszyscy byli muzykami. Na pianinie grali, na skrzypcach, byli dyrygentami, no bardzo zależy oczywiście. I poezja była, i filozofia też ze strony brata mojego dziadka, Henryka. I bym powiedziała, że bardzo to się dalej potoczyło, że moja babcia była lekarzem, mój ojciec również poszedł tropem tak naprawdę mojej babci, również studiował medycynę i produkował muzykę, więc to wszystko bardzo pozostało w rodzinie i było bardzo mile widziane, kiedy zgłosiłam, że chciałabym pójść do szkoły filmowej. I powiedziałabym, że miałam ogromny przywilej, żeby poznać wiele bardzo fantastycznych osób, intelektualnych oczywiście, mądrych, dobrych osób, pianiści, kompozytorzy. W ambasadach poznałam różnych ludzi. Miałam wiele, wiele szans, żeby porozmawiać z ludźmi, którzy naprawdę wiedzą, co to znaczy być dobrym człowiekiem i co jest naprawdę ważne na tym świecie i w tym życiu. Więc zdecydowanie ukształtowało to mnie jako osobę i bym powiedziała, że to jest ogromny przywilej, że mogłam się urodzić w takiej rodzinie.
A muzyka? Jaką rolę odgrywa muzyka w twoim życiu?
Mimo to, że sama nie jestem muzykiem, to ja do dziś bardzo chętnie śpiewam. Uwielbiam muzykę. Całe życie tak naprawdę moje się składało z muzyki, z piosenek mojego dziadka, z Chopina, z Rachmaninowa, z Czajkowskiego. Kocham klasyczną muzykę i to jest coś, do czego zawsze będę wracała, szczególnie w momentach, w których się źle czuję. To historii, które właśnie ludzie przeżyli, którzy tworzyli muzykę, bo uważam, że muzyka jest metafizyczną jakąś taką twórczością, prawda? Sztuka ogólnie. Twórczością człowieka takiego podświadomego stanu tak naprawdę. A mój dziadek, to było czuć, był bardzo wrażliwym człowiekiem i myślę, że to mi też bardzo pozwoliło na to, żeby go poznać jeszcze w taki inny sposób. Myślę, że również gdybym kiedyś sama miała własne dzieci, na pewno to będzie również odgrywało ogromną rolę w ich życiu i dalej w moim życiu, zdecydowanie.
Czy masz jakieś plany właśnie w związku z dziedzictwem twojego dziadka? Artystyczne, filmowe, czy jakieś ogólne, bo też właśnie słyszałam, że chcesz podróżować po Polsce i też właśnie kształcić młodzież. I jakie masz plany w związku z tym?
Rozmawiałam z moim ojcem o tym, by faktycznie zmontować z różnych rzeczy z archiwum, z wywiadów, porządny jakiś film dokumentalny. Również ze względu na to, że nagrałam z moją babcią wywiad jeszcze chwilę przed jej śmiercią, który ma ponad 2 godziny, więc jest tam pewien materiał, który się da zużyć. I myślę, że to jest taki jedyny plan, który bym miała w związku z moją rodziną faktycznie, no bo drugiego filmu fabularnego to nie miałoby sensu, ani bym nie podjęła tego oczywiście, szczególnie jako amator jakby w branży filmowej, ponieważ jeszcze własnego debiutu nie miałam. Ale tak, ja widziałabym totalnie, żebyśmy popracowali nad filmem dokumentalnym, żeby to było. A poza tym to sama tworzę filmy fabularne i pracuję nad tym, żeby właśnie powstało coś teraz.
I może jeszcze tak na koniec właśnie o teraźniejszości, gdzie żyjesz i jak się czujesz, jak jesteś w Niemczech i w Polsce i co jest z tym związane, bo to też mi się wydało bardzo ciekawe.
Urodziłam się w Hamburgu, przeprowadziłam się do Szwajcarii dosyć wcześnie, mając 6 lat, więc w Szwajcarii też dużo czasu spędziłam, a ciągle mi przypominano, że nie jestem Szwajcarką i nie jestem Niemką i zresztą tak nigdy nie będę, ale przypominano mi poprzez to, że nawet nie wiadomo jak wymówić moje nazwisko, że wychowałam się w domu oczywiście z innym językiem niż niemieckim, więc bilingualnie, a w Polsce mi niestety nieraz przypominano, że nie jestem wystarczająco Polką, bym powiedziała, czy Polska. Ze względu na to, że nie chodziłam tutaj do szkoły, bym powiedziała jednak, że mam trochę inną też mentalność. Nie boję się konfrontacji lub nawet odrzeknąć, gdyby ktoś miał coś powiedzieć wrednego czy nieprzyjemnego. To mnie nie odstrasza osobiście, ale najbardziej się zawsze czułam Żydówką i myślę, że to jest rzecz, którą zdecydowanie dostałam z domu. Najbardziej czuję się Żydówką, nieważne czy w Niemczech, czy w Szwajcarii, czy w Polsce. To mi oczywiście przypominano przez ludzi, czy w miarze pozytywnej lub negatywnej, ale należy dalej żyć, bo nie da się tego zmienić, a zresztą nie jest to coś, co bym chciała zmienić.
Co to dokładnie dla ciebie znaczy, że jesteś Żydówką i jak odbierasz te różne antysemickie komentarze czy zachowania, których doświadczyłaś?
Bym powiedziała ze świadomością o tym, że mój dziadek był Żydem oczywiście i że ludzie znali go jako takiego polski Żyd, który przeżył II wojnę światową, a tak naprawdę no to czy Żyd, czy nie Żyd, no to oczywiście człowiek, ale dla mnie osobiście uczucie Żydówki, bym powiedziała, że raczej to nie jest tak, że wychowałam się religijnie, tylko bardziej sionistycznie, mimo to, że dzisiaj to się niestety kojarzy dosyć źle, ale dla mnie to oznacza po prostu, że jest miejsce na tym świecie dla nas, jest miejsce na tym świecie dla Żydów i powinno być bezpiecznie na tym świecie dla Żydów. Powiedziałabym, że jest to związane z jakąś tożsamością i odpowiedzialnością tak naprawdę historii, że trzeba dbać o to, żeby ludzie właśnie nie zapomnieli. Tak naprawdę może nawet w pewnym wymiarze taka pewna misja nawet bym powiedziała, że nie wolno dać zapomnieć, a jak nie my, to kto to zrobi? Więc to nie jest odpowiedzialność, którą chcę od siebie odpychać i nie jest to dla mnie coś nieprzyjemnego, a również jest to też nie do opisania takie uczucie, kiedy spotykam się z osobą również żydowskiego pochodzenia, gdzie od razu was coś łączy i muszę powiedzieć, że to jest coś, co nie da się jakby zduplikować zupełnie.
I może jeszcze tak na koniec właśnie, co byś powiedziała słuchaczom, co można by wyciągnąć dla siebie z tej historii twojego dziadka?
Mój dziadek mówił zawsze, bądź rozsądny i bądź dobry i nie bujaj. I myślę, że to jest też jedno z przesłań. Myślę, że zresztą każdy musi oczywiście dla siebie sam odnaleźć ten przekaz, bo każdy ogląda ten film przez własny pryzmat, ale bym powiedziała, że świat nie jest czarno-biały i nie jest spolaryzowany i dobry człowiek może nawet wystąpić w mundurze, tylko chodzi o to, że definiują nas nasze czyny.